Chciałem dzisiaj wejść w samo serce, w same fundamenty Ewangelii. Wiecie, czasami kiedy ludzie na nas patrzą, to przyznacie, że czasem świeccy ludzie, zupełnie tacy ze świata, mówią, że jest w nas coś innego, że widzą, że żyjemy inaczej. Mówią to o naszych dzieciach, o naszych związkach małżeńskich, o nas. I czasami bardzo żałosne jest nasze świadectwo, kiedy wskazujemy ludziom, że no mamy lepsze życie, dlatego że mamy lepsze poglądy. Chciałem wam, bracia i siostry, powiedzieć dzisiaj, że nie w mocy poglądów jest nasze lepsze życie. Nie w mocy tego, że my mamy jakieś lepsze poglądy niż na przykład nasz sąsiad z naprzeciwka. On nie cierpi z powodu swoich poglądów. Cierpi z powodu mocy i siły, która jest tak potężna, że aż Syn Boży do krwi musiał się z nią zmagać. Z powodu siły i mocy grzechu. Jeśli Biblia mówi coś o sile, to nigdzie Słowo Boże nie naucza nas, że jest jakaś moc w porządnym życiu. Biblia inny przedmiot kładzie jako, czy inno, co innego jest przedmiotem sporu, chcę powiedzieć, pomiędzy tym, co świat uważa za głupstwo, a co jest mocą Bożą dla chrześcijan. Chodzi mi o krzyż. I chciałbym dzisiaj zacząć, korzystając z tego, że mamy dzisiaj ten czas, kiedy jest nauczanie, chciałbym rozpocząć tę lekcję Słowa Bożego dotyczącą krzyża. Od jakiegoś czasu mówiłem, że wierzę, że są jakby trzy fundamenty, na których opiera się wszystko, co jest zdrowe w chrześcijaństwie. I jeśli te trzy rzeczy są chore, to wszystko właściwie jest chore i oparte tylko na emocjach. Miałem na myśli krzyż, krew Jezusa i Ducha Świętego. To są jakby trzy tematy, trzy aspekty. Nie chcę użyć tu słowa trzy rzeczy, bo Duch Święty nie jest rzeczą, jest osobą, jest Bogiem Wszechmogącym. Ale to są te trzy sprawy, na których Kościół i na których wasze życie musi się skupić. Jakie jest moje pragnienie? Wiecie, kiedy nauczyciel Słowa Bożego coś czyni, to pragnie to czynić z modlitwą, pragnie to czynić w obecności Ducha Świętego. I chcę dziś was poprosić, abyście posłuchali. I celem tych wykładów jest prowadzić was w głębsze poznanie prawdy Słowa Bożego. Nie dlatego, że ja jestem jakiś mądrzejszy, a wy tutaj mniej mądrzejsi siedzicie i ja byłem lepiej, ale dlatego, że wierzę, że przez łaskę Bożą, wgłębiając się w Słowo Boże, nasza wspólna wiara będzie wzrastać. Otwórzmy Słowo Boże na Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 23 wersetu chcę przeczytać. To są znane wersety. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Czy słyszeliście, co przeczytaliśmy? Nie myślisz o tym, co... jakie? Lecz o tym, co... A więc Jezus tu mówi o czymś bardzo ważnym. Za chwilę Jezus wypowie słowa, które dotyczą tego, co jest boskie. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich. I oto mamy słowa dotyczące tego, co jest boskie. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Przejdźmy teraz do listu do Rzymian, proszę. Chciałbym mieć cały tutaj perspektywę Słowa Bożego, aby tą lekcję dzisiejszą przeprowadzić, wiecie, nie jak nudną lekcję matematyki w szkole, lecz aby to była lekcja, kiedy to Słowo Boże w waszych rękach, w waszych sercach zamieni się w miecz, zamieni się w światło poznania Bożego. List do Rzymian, 6 rozdział i od 3 wersetu czytamy. Rzymian 6, od 3 wersetu.
Rzymian, 6 rozdział, od 3 wersetu.
Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Abyśmy co robili? Słyszycie? Ja wiem, że jest środa wieczór. Jesteśmy zmęczeni i byliśmy w pracy. Dlatego podkreślam, posłuchajmy, że czasami przyzwyczajamy się do takiego religijnego ble, 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 byle się zgadzało ze słowami. Tu pisze coś bardzo ważnego, abyśmy nowe życie prowadzili. 5 werset, czytam dalej. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Co się stało ze starym człowiekiem? Został ukrzyżowany. A po co? Aby grzeszne ciało zostało co? Unicestwione. A po co? Abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Amen. Alleluja, chwała Jezusowi. Jeśli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Chcę wam powiedzieć, przewijają się tutaj takie rzeczy, jak nowe życie, stare życie, a pomiędzy nowym i starym życiem jest coś, co to sprawiło, coś, co je połączyło. Chcę wam powiedzieć na samym początku, że krzyż to nie są dwie belki, które tutaj mamy. My nie czcimy krzyża. Jeśli ktoś przychodzi tu i myśli, że to, co tu wisi, jest godne czci, to powinien jeszcze raz uważnie zapoznać się ze Słowem Bożym. Nigdy, nigdy lud Boży nie będzie czcił niczego, co jest wykonane ręką ludzką. Amen. Jest jeden godzin czci i chwały Jezus. Krzyż jest narzędziem śmierci. Krzyż jest czymś straszliwym. Jest to narzędzie śmierci. I wiecie, bez przelania krwi Jezusa nie byłoby dla nas zbawienia, dlatego że właśnie krew Jezusa przelana na tym krzyżu oczyściła nas z naszych grzechów. I nie ma nic bardziej drogocennego dla chrześcijan niż krew Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma nic bardziej drogocennego, niczego, co mogłoby oczyścić moje czy twoje życie z przeszłości. Wiecie, wielu wierzących ludzi dzisiaj, w dzisiejszych czasach, nie prowadzi życia, które świadczyłoby o jakiejś przemianie w ich życiu, które by świadczyło o tym, że są zbawieni. Nie żyją taką pełnią, inni to się im oczy aż świecą. I czy problemy, czy troski, czy radość, czuć w nich to nowe, wspaniałe życie. Myślę, że tajemnica wynika z listu do Rzymian. Zjednoczenie w śmierci z Chrystusem. Zjednoczenie w Jego śmierci. Kochani, słabość. Słabość w dzisiejszym Kościele można wyjaśnić tym, że właśnie odsunięto nauczanie o krzyżu. Że zaczęto nauczać psychologii, że upodabnia się Kościół do świadków Jehowy i chodzi do ludzi i mówi im, że można żyć lepiej, można nie palić, można nie pić, można być uczciwym. Ja wiem, że można, ale my, Kościół, nie jest towarzystwem, które się zbiera po to, aby ustalić, jak bardziej uczciwie żyć, lecz aby żyć uczciwie, by przynieść chwałę Jezusowi i żyć w Jego mocy. Amen? To jest prawda tutaj o życiu. I popatrzmy teraz na krzyż. My jesteśmy Polakami wszyscy tutaj. Mam nadzieję, nie wiem. I jako Polacy mamy wiele takich patriotycznych naleciałości, jeśli chodzi o krzyż. Wiele rzeczy dotyczących krzyża jest u nas takie tradycyjne, gdzie u nas krzyż, Bóg, honor, ojczyzna. I pójdę i dam tam na Niemca, na komunistów. Chcę wam coś powiedzieć. To nie było zadanie i to w ogóle nie jest krzyż, o którym pisze Paweł i Słowo Boże. Ja dziś nie chcę zwiastować wam o krzyżu patriotycznym. Chciałbym, abyśmy teraz to pozostawili i w ogóle się tym nie interesowali. To nie jest istotne. Chcę mówić o krzyżu, o którym mówi Biblia. O krzyżu niezbędnym w naszym duchowym życiu. O krzyżu, którego poznanie zgłębi wasze duchowe życie i sprawi, że zaczniecie chodzić w tym nowym życiu jeszcze bardziej świadomi i radośni tego, co Bóg dla was uczynił i co dla was przygotował. czy kiedy narodziłem się na nowo. Każdy z nas, prawdopodobnie obecny tutaj dzisiaj, miał taki dzień w swoim życiu, że narodził się na nowo, a jeśli jeszcze go nie miałeś, to Pan Jezus powiedział, jeśli na nowo się nie narodzisz, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego, nie możesz być uczniem Jezusa. Narodzić się na nowo oznacza, że stare musi umrzeć. Znów potrzebny będzie krzyż. W każdym razie, gdy narodziłeś się na nowo, jestem gotowy na niebo. Jeżeli ktoś narodziłby się na nowo i minutę później umarł, czy będzie zbawiony, czy nie? Będzie. Choćby na łożu śmierci. Wiecie, zdaję sobie sprawę, jaka jest potęga w mocy krwi Jezusa Chrystusa. Pomyślcie, uczeni, historycy udowodnili, że z tego co wiadomo, a nie wiadomo czego nie wiadomo, że tak powiem, że Józef Stalin zamordował 100 milionów ludzi ma na sumieniu. To jest więcej niż Hitler. Dużo więcej. To jest to, co wiadomo na razie. Około 100 milionów ludzi. Chcę wam powiedzieć, gdyby Józef Stalin 3 minuty przed śmiercią poprosił Jezusa Chrystusa o łaskę i pokutował, zostałby obmyty krwią Syna Bożego, a potęga tego jest taka, że zobaczylibyście go w niebie. Amen. To jest to, w co wierzymy. To jest potęga. A więc narodziłem się na nowo i jestem gotowy na niebo. Ale żeby być podobnym do Chrystusa, ku temu już trzeba Golgoty. I on powiedział, kto chce pójść za mną, musisz zaprzeć siebie. I musi mnie naśladować. A podkreślił jeszcze, musi wziąć swój krzyż. Choć starczyłoby powiedzieć, że musi mnie naśladować. I patrząc i czytając o Jezusie, widzielibyśmy Golgotę. Ale on jeszcze to podkreślił. Musi wziąć krzyż. Dlatego, że narodziłeś się na nowo i jesteś gotowy na niebo, ale ten stary ja żyje. Narodzenie na nowo nie usuwa naszego starego człowieka, starych różnych takich, wiecie, tych rzeczy. Tu trzeba coś większej siły. Krew Jezusa Chrystusa nie zabija starego człowieka. Krew Jezusa Chrystusa obmywa z wszelkiego grzechu. Amen? Nigdzie Biblia nie mówi, że ona zabija. To jest inne narzędzie. Paweł nie mówi, nie pisze, że zginąłem w krwi Jezusa. Pisze, ukrzyżowany jestem z Chrystusem. Coś bardzo ważnego chcę wam pokazać. A więc gdy narodziłem się na nowo, jestem gotowy na niebo, ale by być podobnym do Chrystusa, muszę przejść przez Golgotę. To jest to, co chcę powiedzieć. To są dwie różne sprawy. Jesteśmy ludźmi zbawionymi, ale w każdej chwili możemy z tego zbawienia zrezygnować. Każdego dnia decydujemy się trwać jako zbawieni. Dzisiaj rano zdecydowałeś się wstać z łóżka i chodzić po świecie jako człowiek zbawiony i być może dzisiaj wieczorem będziesz się modlił i nadal będziesz mówił, Panie, Ty jesteś moim Panem, moje życie Tobie poddaję. A może z kościoła dzisiaj pójdziesz do baru i się upijesz. I wtedy zdecydujesz, powiesz, szatanie, ty jesteś moim panem, wolę pół litra. Każdy może wybrać. Oczywiście to jest skrajny przykład, gdy chcę wam coś ważnego pokazać. Także jesteśmy zbawieni, ciągle się zbawiamy. I wiecie, krew Jezusa obmyła nas z każdego grzechu. Ale krzyż teraz musi mieć do czynienia z naszym ja, z naszym ego. Z tym starym kulcem, który tam w środku żywy. I narodziłem się na nowo. I teraz poszedłem drogą, którą i wy idziecie. Wyruszyłem za Jezusem Chrystusem i podobnie jak wy, chcę za Jezusem Chrystusem kroczyć biblijnie. Ja nie chcę tylko stać się dobrym człowiekiem. Ja nie chcę, żebyście o mnie powiedzieli, no Mirek nie pije i nie pali. To jest za mało. Nie będzie ani jednego człowieka, który będzie w piekle za to, że pił czy palił. Ale za to, że Syna Bożego zbezcześcił, zdeptał i odrzucił, kiedy było mu głoszone. Grzesznikami. Jesteśmy dlatego, że nimi jesteśmy po prostu. Gdybyś dzisiaj nawet przestał zupełnie grzeszyć, i tak będziesz dalej grzesznikiem, dlatego, że mamy to po Adamie. Jesteśmy po prostu ofiarami grzechu. Tacy się urodziliśmy. Dziś mógłbyś powiedzieć, nie zgrzeszę. Nie wiem, wejść pod tapczę i powiedzieć, będę siedział 4 dni i udowodnię światu, że przez 4 dni nie zgrzeszę. Ale twoja grzeszna natura, czy moja, ona jest w nas. I nasza natura, my jesteśmy grzesznikami, to jest nasza natura. I przez Chrystusa teraz przyszło od Boga jako dar z łaski nowe stworzenie, w którym jest dla nas sprawiedliwość i czystość samego Pana Jezusa Chrystusa. Jako nowe stworzenie mamy dostęp do Boga. Bóg wyraźnie, kiedy wygonił z raju Adama i Ewę, Bóg wyraźnie pokazuje w wielu miejscach Słowa Bożego, że to, co stare, już nigdy więcej nie będzie miało dostępu do tronu Boga żywego, że ciało i krew do Królestwa Bożego po prostu nie wejdą. Normalnie rodzimy się z pokolenia w pokolenie jako ofiary grzechu. A tutaj, kiedy rodzimy się na nowo, stajemy się dziedzicami. Wiecie, kto to jest dziedzic? Dziedzic to jest ktoś, coś, co odziedziczył. Kiedy narodziłem się na nowo, odziedziczyłem sprawiedliwość Chrystusową. Odziedziczyłem moje zbawienie od Pana Jezusa. Stałem się dziedzicem tego wszystkiego, co nazywamy wiarą. Powiem to prościej. Przez Chrystusa ożywamy. I teraz chcę, abyśmy otwarli Rzymian, 5 rozdział, 12 werset. I uważnie posłuchajmy, co tu teraz pisze. Tu pisze streszczenie tego, co jakby mówiliśmy przez Jezusa Chrystusa. 12 werset 5 rozdziału listu do Rzymian. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Rzymian 5:12. I Rzymian 5:15 i 16 werset, zobaczcie. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, tu jest mowa o tym, co mówiliśmy, że jesteśmy ofiarą grzechu, mamy to po Adamie, choćbyśmy nie wiadomo, co robili, to daleko obficza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosił usprawiedliwienie z wielu upadków. Chwała Jezusowi. Widzicie to? Macie tam w waszych Bibliach iść do Rzymian, czy nie? O, to chwała Bogu, że macie. Bo będzie nam potrzebne. Widzicie, dzisiaj ludzie nie czytają wielu rzeczy. I w wielu miejscach stworzono nową naukę, zwaną, tak zwane to jest wewnętrzne uzdrowienie, która właśnie zapiera się mocy krzyża. I ta nauka jest głoszona w naszych chrześcijańskich kościołach. Jest zwiastowana na konferencjach, jest sprzedawana w książkach. Ludzie to czytają, zaczynają tym żyć i wpadają z powrotem w szpony strachu, w szpony niewiary i gubią się, a przede wszystkim wpadają z powrotem w jakieś dziwne zakony. Ludzie stworzyli tak zwaną naukę o wewnętrznym uzdrowieniu i zaczęto widzieć w ostatnim czasie demony nawet w nowonarodzonych wierzących ludziach. Zaczęto im mawiać, że mają demony. Zaczęto zadawać nowemu stworzeniu idiotyczne pytania, czy ojciec przypadkiem nie był czarownikiem albo masonem? Czy prababka 5 pokoleń wstecz nie była może czarownicą? Musisz to sprawdzić, bo to ma bardzo zły wpływ na twoje życie. To jest herezja. Jestem nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Jestem nowe stworzenie pochodzące od Boga, włożone we mnie, nowe. Ja nie jestem stary, ale odmalowany i nie wiadomo, co w ścianach zostało. Ja jestem nowe, całkowicie nowe. Z rodziny Adama do rodziny Abrahama przeniesione. I nie obchodzi mnie, jaka czarownica żyła w rodzinie Adama, gdyż ja pochodzę z rodziny Abrahama przez wiarę. Amen. Złapaliście to? To jest wielka prawda Słowa Bożego. To da wam siłę. Niech was nikt nie oszukuje, że wiesz, bo może twoja prababka czarowała. Co mnie to obchodzi? To ma wpływ na moje życie, jeśli jestem starym stworzeniem. Wtedy rzeczywiście nie należy do Jezusa Chrystusa. Ale jeśli jestem nowe stworzenie, to przepraszam, ale moim ojcem jest Bóg. A to oznacza, że na pewno mój dziadek nie był czarodziejem. To nie ma nic wspólnego z nowym stworzeniem. gdy narodziłeś się na nowo, zaczęła się całkiem nowa historia. Bóg jest teraz twoim ojcem, twoim tatą. I to, co było wcześniej, jest już teraz nieważne. To ma zostać ukrzyżowane z Chrystusem. To ma umrzeć. I dlatego, kiedy przychodzimy do zboru, kiedy stajemy się wierzącymi ludźmi, kiedy decydujemy się ochrzcić, musimy zadać śmierć temu, co jest w nas stare. I jeżeli tego naprawdę krzyża doświadczymy, to nigdy więcej nikt nie usłyszy, że w zborze nowe życie w Gdańsku ktoś na kogoś się obraził. Obrażalstwo jest cechą królów. Obrażalstwo jest cechą majestatu. Trzeba być majestatem, żeby się obrazić. Ale kiedy się jest ukrzyżowanym, to na nikogo się nie obrażasz. Jak ta stara pieśń mówi, co ja nieraz podkreślałem w kazaniach, ale dziś chcę się tym głęboko zająć. Ta stara pieśń mówi, wszystko kładę u jego stóp. To jest to, co się działo pod krzyżem. Skazańca przyprowadzano pod krzyż i zdzierano z niego ubranie. Całkowicie nagi, goły i śmieszny zostawał przybity na oczach wszystkich, zhańbiony. I nikogo nie interesowało, czy się obraża, czy nie. Musiał umrzeć. A jeśli nie chciał, to go łamano. I widzicie, teraz my doświadczamy tego duchowo. Ukrzyżowany jestem z Chrystusem. Nikt cię już nie obrazi. Kiedy cię ktoś będzie denerwował, twój gniew jest na krzyżu. Nie musisz w nim pałać, nie musisz w nim żyć. Ja nie mówię, że odsuną się wrogowie, że nikt wam krzywdy nie zrobi, że nikt was nie zasmuci. Miało więcej miejsca. A krzyż ma to do siebie, że jeżeli tylko idziesz za Jezusem, to On na pewno pojawi się. I sam na Niego nie musisz się przybijać. Wiecie, krzyż nie jest narzędziem samobójczym. Nie da się samemu ukrzyżować. Już abstrahując od bólu, który stwarza, to nawet gdyby ktoś był bardzo odporny na ból, to można przybić najwyżej jedną rękę i nogę. Ale tą jedną już by ktoś musiał. Czy krzyż jest czymś, co czyni na nas presja świata, która zaczyna dostrzegać w naszym życiu nowe życie Jezusa Chrystusa. Historycy, badający prześladowania Kościoła na całym świecie, doszli do jednego wspólnego wniosku, że prześladowania zawsze zaczynały się tam, gdzie ktoś zaczął w niesamowity sposób reprezentować Jezusa Chrystusa. Tam rozpoczynały się przebudzenia, a zatem prześladowania. I one towarzyszyły sobie. Kto nie narodził się na nowo, ten jest ciągle w Adamie, a kto się narodził, jest nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. W tym miejscu jesteśmy w tej chwili. Znamy wszyscy na pamięć wers listu, drugiego listu do Koryntian, że tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Amen. Koryntian 5, 2 Koryntian 5, 17. Nowym jestem stworzeniem, wszystko jest nowe, a stare przeminęło. Wiecie, Chrystusa nie da się dokleić do tego, co stare. Żeby Chrystus był żywy w waszym życiu, musi odejść to, co stare. Można udawać chrześcijaństwo, można ludzi pociągnąć, nie wiem, do walczyka w kółeczko w czasie nabożeństwa. Można im rozdać flagi, żeby się lepiej czuli w czasie uwielbiania. Możemy mieć fajny zespół, ale ciągle chodzić w starym człowieku, który będzie się gniewał, obrażał, tracił cierpliwość z byle powodu, złorzeczył, bluźnił, bo on ciągle żyje. Kiedy on umiera, im bardziej on jest słaby, tym mocniejsze jest to nowe życie. Kiedyś podobało mi się, jeden nauczyciel szkółki niedzielnej powiedział, że nowe i stare życie jest jak dwa byki hodowane do walki ze sobą. Wiecie, jeżeli ten byk, który reprezentuje nowe życie, byłby głodzony i niekarmiony, a ten, który reprezentuje stare, byłby dobrze żywiony, najlepszą sieczką, zmienialiby mu wodę, karmiliby go dobrze, codziennie by go czesali i tam nam pomazywali olejem i tak dalej, i tak dalej. Gdyby wyszły, to ten byk, który był głodzony przez 2 miesiące, po prostu zginąłby w pierwszym starciu. I dokładnie tak jest z naszym nowym życiem. To nowe życie często jest zagłodzone, odcięte od zdrowego Kościoła, od zdrowych doktryn, od miłości braci i sióstr, odcięte od odwiedzin, od przyjaźni, od troski, od czytania Słowa Bożego, od zdrowej muzyki, zdrowych książek, zdrowego po prostu wszystkiego, co nazywamy duchowym pokarmem i otoczeniem. I nagle musi stanąć w szranki ze starym, wypieszczonym rozrywką świecką, przyjemnościami, starym życiem, które ma się świetnie, i zmiecie nowego w ciągu jednej minuty. I zaprowadzi człowieka do baru, do więzienia, albo nawet może na katedrę filozofii, ale jako wroga Bożego. Chrystusa nie da się skleić ze starym. Żeby iść do nieba, ludzie mówią, robię to czy tamto. My dzisiaj jako Kościół, zbierając się tutaj, my mówimy o czymś więcej niż iść do nieba. To jest nauczanie Słowa Bożego, a Słowa Bożego przychodzą uczyć się ludzie, którzy wiem, że tacy jesteście, bo nie przyszlibyście tu w środę wieczór. Chcemy czegoś więcej niż iść do nieba. Amen. Chcę kochać Pana Boga. Także narodzić się na nowo, bracia i siostry, to oznacza przejść z jednej rodziny do drugiej. Z rodziny Adama do rodziny Abrahama. Z rodziny niewiary do rodziny wiary. Rzymian 4,11 powiada i otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. Amen. Aby był ojcem ich wszystkich. Urodziliśmy się w rodzinie Adama i teraz jak z takiego czegoś mamy wyjść? Jak ja mogę zmienić moją przeszłość? Gdyby rysować moje drzewo genealogiczne, to gdyby wszystkie dane zebrać, to w końcu i tak byśmy doszli do Adama. I tak samo z każdym z nas. I teraz jak się tego pozbyć? Jest tylko jedna droga. Musisz narodzić się na nowo. No bo już się urodziłeś w rodzinie Adama. Myślę, że rozumiecie mnie, o czym mówię, kiedy mówię o rodzinie Adama. Musisz urodzić się na nowo. Tylko jedno. I wyjście to prowadzi przez śmierć naszego ja, tego czym jesteśmy przed nowonawróceniem. I w jedności z Chrystusem umieramy dla świata. Dla jednych to będą słowa, dla innych to będzie wyznanie, wyzwanie i miłość. Coś nowego, coś co rozpali serca. Panie, chcę z Tobą żyć, a umierać dla tego czym jestem każdego dnia. Chrystusem jestem ukrzyżowany. Słyszycie, żyje kto? Więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jeśli mnie obrażasz, to obrażasz Chrystusa. Jeśli mnie prześladujesz, to Jego prześladujesz. To jest to, co tutaj możemy rozumieć. Obecnie życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. Oto czym jest Jego życie w ciele, pisał Paweł. Który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. On za mnie siebie wydał, a więc zamiast mnie On jest. To ma dotyczyć i nas, naszego zboru tutaj w Gdańsku. Ludzie muszą w Gdańsku widzieć, że człowieka ze zboru nowe życie można strzelić w twarz. Oni muszą widzieć, że być może nasze nauczanie nie jest najdelikatniejsze. Że nie uczymy ludzi psychologii. Że nie mówimy ludzi, no połóż się jakoś tam, czas leczy rany, wiesz. Czas nie leczy ran. Bo dane jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd. Przynajmniej Pan Jezus nie uczył, że czas leczy rany. Ale uczył, aby przyjść i pokutować. A jeśli masz rany, by przebaczać. Aby żyć nowym życiem, którym On żył. Aby żyć Jego rzeczywistością. To ma być w nas. Wiecie, w Adamie wszyscy umarli, mówi list do Rzymian. A w Chrystusie ożywi. To jest parafraza tego, co czytałem. Każdy człowiek narodzony z kobiety, który urodził się, każdego z nas urodziła kobieta i nie ma tu innego. Nikt z nas nie wyleciał ze stalerza latającego. Nikt zajka się nie urodził, nie wykluł. Każdego z nas urodziła kobieta i ma po Adamie starą naturę. Ja nigdy nie uczyłem mojego Jaśka, żeby wziął i Alicję strzelił traktorem w głowę. A on wiedział, jak to zrobić i to dobrze.
Nigdy mu nie pokazywałem, nigdy nie widział mnie bijącego moją żonę. A jednak jak przyszło coś do czego, wiedział jak Alicję potraktować. Bo jego natura jest jaka? Stara. On jest na razie mały, nie zdaje sobie sprawy, więc jest pewien rodzaj łaski Bożej nad dziećmi. Ale jakby na to nie patrzeć. Nie oszukujmy się, jego natura jest stara. Wiecie, ludzie czasami kłamią dzieci, mówią, tam masz, Bozia w serduszku mieszka. Guzik, prawda, żadna Bozia nie mieszka. Musisz się narodzić na nowo. A jako dziecię człowiek nie jest potępiony tylko dlatego, że Bóg jest miłosierny. A nie dlatego, że tam gdzieś Bozia mieszka. Wiecie, gdzieś zgubiliśmy przez te wieki historii chrześcijaństwa, jak wielką rzeczą jest być narodzonym na nowo. Jak wielką rzeczą jest być nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Z dala od tego przekleństwa przeszłości. Z dala od tego strachu przed jutrzejszymi dniami. Z dala od... Wiecie, gdzieś zgubiliśmy przez te wieki historii chrześcijaństwa, jak wielką rzeczą jest być narodzonym na nowo. Jak wielką rzeczą jest być nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Z dala od tego przekleństwa przeszłości. Z dala od tego strachu przed jutrzejszymi dniami. Z dala od strachu przed tym, co się stanie w polityce. Co się stanie, kto co zdecyduje, czy będzie krach, czy nie będzie. Jesteśmy z dala od tego. I tak Pan Jezus mówi, byśmy się rodzili na nowo, a stare ma umierać. I tak jak nosiliśmy tego Adama starego w sobie i reprezentowaliśmy go, tak mamy nosić obraz Chrystusa w naszym życiu teraz. Ja pamiętam w moim starym życiu. Kupiliśmy piwo z kolegami, wyszliśmy z wojska, szliśmy po ulicy i nikt z nas się nie wstydził starego Adama. Reprezentowaliśmy go rewelacyjnie. Tak właśnie wygląda upadły człowiek. Ale potem zaraz się nawróciłem. I tak jak starego Adama nosiłem, zapragnąłem nosić nowe życie w Jezusie Chrystusie, aby ludzie widzieli, aby widzieli mojego Ojca, aby zobaczyli, że naprawdę Pan Jezus jest dla mnie ważny. Czy widzicie ważność tego, bracia i siostry? Ja nie mówię dziś o nieważnych rzeczach. Mówię o rzeczach, które często są zapomniane, nienauczane dzisiaj. W miejsce, wiecie, konkretnego, takiego właśnie mięsa Słowa Bożego jest dzisiaj higi, higa i ha, ha, ha. Przez to jedno posunięcie. Czy Bóg pozwolił nam narodzić się na nowo? Bóg może niszczyć teraz to, co stare w człowieku i przez to jedno posunięcie może ożywiać to, co w nas jest nowe. Może nam pomóc, abyśmy mogli umierać dla siebie, żyć dla Niego. Ten, kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia. Amen? Jest tak? Zgadzacie się z tym? Czy to jest herezja? Zgadzacie się? Hej, jesteście tam. To jest zielonoświątkowy kościół. Się przeniosę do innego, nie powiem denominacji, to wtedy będę spokojny, że są cicho. Kto ma Syna, ten ma życie. I tylko do tego życia przyznaje się Bóg. Nieraz ludzie przychodzili i mówili, bracie, pastorze, i mówią o swoim życiu, mówią, powiedz, czy moje życie jest przeklęte. I mówią mi takie straszne rzeczy i myślą, że ja jestem zaskoczony. I moja odpowiedź zawsze jest ta sama. Tydzień temu w Düsseldorfie głosiłem mniej więcej na ten temat, o którym teraz mówię, że wszystko, co jest poza Chrystusem, jest przeklęte. Nic, co jest poza Chrystusem, nie jest błogosławione. Jeżeli chcesz, żeby twoje dzieci były błogosławione i twój dom, musisz chodzić w Chrystusie. Amen. To jest jedyne wyjście. Kto ma Syna, ten ma życie. Kto go nie ma, ten nie ma życia. Kto ma Syna, do tego się przyznaje Bóg. Tego Bóg słyszy, tego Bóg nazywa swoim dzieckiem. Wiecie, kiedy jesteśmy narodzeni na nowo, to jesteśmy w Chrystusie i tak nas właśnie widzi Pan Bóg. I wszelki dotychczasowy sąd i wszelkie wymagania zakonu już nas nie dotyczą. Nie dotyczą was żadne wymagania zakonu. Nie dlatego, że teraz możecie żyć, omijając je i łamiąc, ale dlatego, że nasza poprzeczka się podniosła. Myślę, że nikomu tutaj z obecnych na sali nie muszę tłumaczyć, że narodzenie na nowo i chrześcijańskie życie w świętości to coś dużo więcej niż życie w przestrzeganiu 10 przykazań. Można się pocieszać sabatem. Się kiedyś próbowali ze mną, wiecie, adwentyści tacy wykłócać sabatem. Ja zawsze mówię jedno, mój sabat to Jezus Chrystus, dlatego że moje odpocznienie jest w Jezusie Chrystusie. Możesz mi przygotować piękną sypialnię, stół pełen jedzenia, żarcie, łóżko, nie wiem, najlepsze rzeczy i powiedzieć mi, masz tu bracie, sobota, odpoczywaj. Ale jeśli ciężar duszy będzie mnie gniótł, to największy luksus nie dadzą mi odpocząć. Popatrzcie, na świecie milionerzy strzelają sobie w głowę. A przecież stać ich na to, żeby sobie wynająć wyspę na Hawajach i odpoczywać. Nie ma odpocznienia, jeżeli dusza człowieka męczy się z grzechami przeszłości, choć teraźniejszość może być całkiem niezła. A Syn Boży przyszedł, aby dać mi wolność od tego. Jezus nie mówi, jeśli jesteście umęczeni, czekajcie na sobotę. Ale Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście umęczeni. Ja wam dam co? Amen. Mamy nasz sabat. Tak więc doszliśmy do naszego sabatu. I także, widzicie, tak nas widzi Bóg. Nasze normy są o wiele wyższe i nikomu nie muszę tłumaczyć. Każdy z nas pamięta kazanie na górze, jeżeli jeszcze nie wie, o co mi chodzi. Wiecie, jest czymś wspaniałym, że nie tylko nie musimy sprostać wymaganiom zakonu, ale możemy mieć bliską społeczność z naszym Bogiem. Bez spalania ofiar na ołtarzu oczyszcza nas krew baranka. Mamy dostęp do tronu Bożego jako dzieci Boże. A Biblia mówi, że masz prawo modlić się Ojcze nasz. Biblia mówi, że jesteś dzieckiem Bożym i że Bóg jest Twoim Ojcem. Że niebo jest Twoim dziedzictwem. Że możesz mówić do Pana, Panie mój, Abba Ojcze, tatusiu kochany. I nie będzie to bluźnierstwem. Lecz jest błogosławionym przywilejem dzieci Bożych. Stara natura. Stary człowiek nigdy nie będzie nazywał Boga Ojcem. Oni mówili, że są dziećmi Abrahama. On im powiedział, waszym ojcem jest kto? Diabeł, szatan. Musisz się narodzić na nowo. Także nasze normy są wyższe. W tym, co mówił nasz Pan w kazaniu na górze, bardzo to widać. Nie tylko nie zabijaj, ale on mówi, nie gniewaj się. I to wcale nie znaczy, że życie będzie proste. Ja mam dość ludzi każdego roku, których wiecie, mógłbym się gniewać na nich. I nie zamierzam owijać bawełnę i mówię im czasami, robicie mi krzywdę. I ty będziesz miał takich ludzi. Jest dość ludzi, którzy cię tak zasmucą, że się może popłaczesz nawet gdzieś sam. Ale Pan Jezus mówi, nie gniewaj się na niego. Zostaw go. Także to, co w naszym położeniu jest dla Boga prawdą, ma być prawdą i dla nas. I z tym mamy chodzić w Jezusie Chrystusie. Że to jest coś wielkiego i niesamowitego, że Bóg policzył zwycięstwo na krzyżu Golgoty, zwycięstwo Pana Jezusa Chrystusa. Bóg policzył na nasze konto. Zaliczył to na nasze konto. Bóg płacił nam coś wielkiego na nasze konto, które było puste, które było na minusie, nawet bym powiedział. I musimy przyjąć to wszystko, co dla nas zrobił Chrystus. A właśnie krzyż stał się narzędziem tej tajemnicy i poznania. To są rzeczy, które chrześcijanin musi nie wiedzieć, ale żyć nimi. Wiecie, na krzyżu, Tozer pisał, że na krzyżu Bóg zbawił nas od czterech wielkich tyranów. I tak naucza każdy nauczyciel teologii, który dotknął się serca Bożego, który jest pełny Ducha Świętego, któremu Bóg odkrywa Słowo Boże. Tak wierzymy też my jako zbór, jako nowonarodzone dzieci Boże. Od czterech tyranów nas krzyż zbawił. Od śmierci, od grzechu, od zakonu i od cielesności. Czterech tyranów i z żadnym z nich nie możesz sobie sam poradzić. Nie poradzisz sobie ze śmiercią, z grzechem, z zakonem i z cielesnością. Żaden człowiek jeszcze sobie z tym nie poradził. Apostoł Paweł mówi nam o tym, nauczając nas właśnie w liście do Rzymian. 5 rozdział listu do Rzymian naucza nas, że on uwolnił nas od zapłaty za grzech, czyli od śmierci. 6 rozdział naucza nas, że jesteśmy uwolnieni od niewoli grzechu ogólnie.
siódmy rozdział, że jesteśmy uwolnieni od siły grzechu, czyli od zakonu, i ósmy rozdział listu do Rzymian, że jesteśmy uwolnieni od obecności grzechu, czyli od cielesności. Zobaczcie, kiedyś słyszałem teologa, który powiedział, zapytali się go, jaką książkę chciałbyś mieć, gdybyś się znalazł na bezludnej wyspie. A on powiedział: list do Rzymian. Ten jeden list jest tak napisany, jakby był streszczeniem Biblii. Bóg chce, aby to nowe życie było naszym stylem, naszym sposobem życia. Stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. Wiecie, i to jest to miejsce teraz, do którego dotarłem, w którym wielu chrześcijan się zagubiło. Wielu ludzi właśnie w tym miejscu swojej wiary i swojego chrześcijaństwa upadło. Jedni z powodu zwiedzenia, które nauczyciele z kazalnicy ich nauczali, mówiąc im, że no ciesz się, a jak coś smutnego, to od diabła, zaraz to grom. Ja wierzę na podstawie Słowa Bożego, że jest i smutek od Boga. Jest smutek od Boga. I wielka część Kościoła i naszych przodków doświadczała go. Tu wielu ludzi zgubiło się w tym miejscu. Wiecie, próbowali ludzie żyć nowym życiem, ale nic im się nie udawało. Mówili, no byłem, wyszedłem do przodu. Powtórzyłem modlitwę, ale bracie, jakoś nie mogę. Jedna siostra mi mówi, wiesz, ja, no bo ona taka nerwowa była, i mówię, słuchaj, musisz zrozumieć, że twoje nerwy wskazują mi wielką, straszną prawdę o twoim życiu. Ona mówi, no ale ja już taka jestem. Musisz umrzeć. To musi umrzeć. Powód jest elementarny, dlaczego niektórzy ludzie powtarzają modlitwę grzesznika, nawet wychodzą do przodu i nie widzicie ich dzisiaj w zborze, ani ich tu nie ma. Już nie tylko dlatego, że czasami nauczyciele Słowa Bożego czy książki, które sobie kupili, ich zwodziły. Powód jest jeszcze głębiej. Powód jest bardzo elementarny. Często ludzie zajmują się bardziej sobą niż Jezusem Chrystusem w swoim życiu. Zbyt wielu oczekuje, co teraz Bóg powinien dla nich zrobić. Nigdy nie pomyśleli, co Bóg chce od nich. Co oni powinni teraz zrobić dla Królestwa Bożego. Wiecie, przyjęliśmy Jezusa jako Pana. Amen? Jezus jest Panem? Więc kim jest Pan? Jest pewna różnica między Panem a między naszym niewolnikiem. Ważną rzecz, którą chcę tu powiedzieć. Słowo Pan nie jest opozycją do słowa sługa. Bo Pan może być sługą. Słowo Pan jest opozycją do słowa niewolnik. Przynajmniej w duchowym sensie. Także zobaczcie, czy Bóg nie daje nam dzisiaj przedsmaku czegoś wspaniałego, że nie tylko jesteś dzisiaj człowiekiem, o którym można powiedzieć, że nie jest kimś, kto nie ma już nadziei, ale jesteś człowiekiem, przez którego Bóg chce coś cudownego zrobić dla Królestwa Bożego. Czy nie powiesz teraz chwała Jezusowi? Wierzycie w to? Jesteś kimś, przez kogoś Bóg chce coś zrobić dla Królestwa Bożego. Kimś, kto wyjdzie z tego zboru na ulicę, do pracy, gdziekolwiek pójdziesz i powiesz, my reprezentujemy Jezusa. A ktoś się spyta, czym wy się różnicie? My się nie różnimy tym, że mamy więcej klaunów za kazalnicami. Nie różnimy się tym, że u nas się śmieszniej mówi kazania. Różnić się musimy przede wszystkim tym, że życie Chrystusa pielęgnujemy i chcemy, by świat w nas widział Pana, bo On nas kupił i jesteśmy Jego. To jest ta różnica. A nie tylko przyjąć bezmyślną dzisiaj postawę. Jak mówiłem w niedzielę, są rodzaje Ewangelii, które kierują oczy na skarbiec. I przyjąć można bezmyślną postawę takiego oczekiwania, co mi się teraz należy, no. Kiedy słucham kazań dzisiejszych wiele mówców, odnoszę wrażenie, że dla niektórych Bóg istnieje tylko po to, żeby im dogadzać. Ja wierzę w Boże błogosławieństwo. Bóg mi wiele w życiu ofiarował. I Wam Bóg wiele ofiarował. Pan Bóg nas kocha, jest naszym Ojcem. Amen. Nie podważam tego. Wyznaję to. Kocham Pana Boga. I kocham Pana Jezusa. Kocham Boga w najgłębszy sposób. Chcę Go poznać. Ale wiem, że Bóg nie egzystuje po to, żeby spełniać moje zachcianki. Bóg chce, żeby to, co we mnie stare, umierało, aby nowy człowiek we mnie żył.
Bóg nie istnieje tylko po to, żeby ludzkość błogosławić. Temat Biblii. Gdyby zadać sobie pytanie, to wiecie, w wielu nauczaniach dzisiejszych, współczesnych, tematem tej księgi jest, jak Bóg może mi dogodzić, żeby mi było lepiej. A prawda jest taka, że tematem tej księgi jest, jak oddać chwałę i cześć Synowi Bożemu. Jak Go wywyższyć całym swoim życiem. To jest temat tej księgi tak naprawdę. A słuchając dzisiaj wielu wesołych kazanek, nie usłyszycie tego. Powiedzą wam, w waszym zborze to jest pochmurno. Dlatego, że stary człowiek nie może się cieszyć. A nowy człowiek cieszy się Ewangelią. Dla nowego człowieka mowa o krzyżu nie jest głupstwem. Jest mocą Bożą. Jest nowym światłem nadziei, któremu pokazuje: Panie, a jednak będę mógł zwyciężyć to, co niszczy mój dom, moje dzieci, moje życie. Wiecie, gdyby ludzie tylko mogli, to by używali Boga do swoich własnych celów. Pamiętam jako dziecko bajkę. Potem z chłopakami siedzieliśmy w szatni i rozmawialiśmy, co byśmy zrobili, gdybyśmy mieli. Pamiętacie tego, jakoś się nazywa Sinbada takiego, czy Alibabę. Nie pamiętam, jak on się nazywał, miał taką lampę, pocierał i wychodził... Aladyn, o, Aladyn. I wychodził taki dżin, a on dżinowi mówi: ponieś, pozamiataj, przynieś, tamtemu wlej i wracaj do lampy. Bo on chciał żyć swoim życiem. I chcę wam powiedzieć, z trwogą stwierdzam, że wielka część dzisiejszego chrześcijaństwa szuka lampy Aladyna, a nie prowadzenia Duchem Świętym. Szukają Boga, który by wyzamiatał ich życie, naprawił lata grzesznego życia, odnowił, najlepiej dał nową chałupę, 4 nowe samochody, piękną żonę i najlepiej, żeby wracał skąd przyszedł. I czekał, aż go znów poproszą. Jezus jest Panem. Jezus nie będzie czekał. Jezusa nie da się wyprosić. Będzie trwał w waszym domu, jeśli go zaprosiliście. Będzie żył w was. Będzie napełniał to, co czynicie, jeśli będziecie go oddawać mu cześć i błagać go o miłosierdzie każdego dnia i napełniać się nim i naśladować go i umierać dla siebie. Albo po cichu, jak w życiu Samsona, wyniesie się. I pewnego dnia, to będzie może wtorek, albo czwartek, albo sobota rano, nie wiem, człowiek wstaje i nie wie, że właśnie wstał w jego życiu dzień, kiedy już dłużej Duch Święty nie zamierza czekać. Już poszedł sobie. Jaka tragedia. Wszystko jest, wiecie, Jego. On jesteśmy całkowicie Jego. Nasze zbawienie jest Jego. Wszyscy wiemy, że zgrzeszyliśmy i wiemy, na co zasługujemy. Chwała Boża objawia się, kiedy ludzie dostępują zbawienia. Kiedy grzesznicy są zbawiani. Ja myślę, że to właśnie powinno być motywem, kiedy głosimy Słowo Boże. Tutaj jakby dochodzę powoli, kończąc, będę powoli teraz już zamykał to kazanie, do sedna problemu. Krzyż. Chciałbym, abyście to sobie zapamiętali, zapisali, powiesili nad łóżkiem. Krzyż nie jest miejscem, gdzie mamy znaleźć coś dla siebie. Bóg wyznaczył dla krzyża pewną bardzo ważną rolę. Krzyż ma stać się końcem naszego egoizmu, naszego obrażalstwa, naszych ciągłych żądań dotyczących przyszłości i przeszłości, tego naszego gniewnego, nerwowego ja. Krzyż nie jest miejscem, gdzie masz coś znaleźć dla siebie. Jeśli chcemy być członkami biblijnego, fundamentalnego Kościoła, to jest ta nauka. Dzisiaj ludzie różne rzeczy próbują. Różne rzeczy robią fundamentalne, kościoły, fizyczne rzeczy. Ale tutaj, to w tej duchowej tajemnicy tak naprawdę leży. To jest sedno problemu. Końcem, krzyż ma stać się końcem naszego ja. Końcem tego, co dla siebie szukamy. Wiecie, w naszych czasach głosi się tak zwaną Ewangelię sukcesu. Ewangelia sukcesu przemienia Boga żywego w coś w rodzaju, ja wiem, takiego Jacka czy jednorękiego bandyty. Pociągasz i zobaczymy, co wyskoczy. I ludzie idą do kasyna i ładują w to miliony i pociągają za wajkę i liczą, że będzie więcej niż dali. I dokładnie tak traktują Boga. Dają Mu, ale z myślą, żeby dostać więcej. Mówią do Niego, ale z myślą, że dostaną więcej. Nie traktujemy Boga jak Ojca. A On mówi, że chce przyjść w nasze życie i wieczerzać z nami. chce z nami podzielić nasze życie. Chce zamieszkać, chce nas kochać. Chce być naszym pocieszycielem. Chce być dawcą wszystkiego, co mamy. Chce być tym, któremu damy prawo do oczyszczenia naszego życia. Do usunięcia z tego życia to, co Jemu się nie podoba. Bo łatwo się przyzwyczaić do życia bez Boga. Pamiętam małżeństwo, któremu służyłem kiedyś już pasterską pomocą. I on wyjechał, wiecie, na zachód do pracy. I nie było go 4 lata. I stała się tragedia. Jego zawsze uległa i miła żona po powrocie stała się nieznośna. I facet przyleciał po pomoc duszpasterską. Mówi, ona była zawsze dobrą chrześcijanką. A teraz nie jest. Kłóci się codziennie. Ja z nią usiadłem i rozmawiam z nią. Ale widzę, że ona jest cały czas taka sama dobra, jak była. Tylko jedną rzecz zauważył. Ona się przyzwyczaiła, że go w domu nie ma i miała wszystko po swojemu poukładane. A tutaj nagle głowa domu wraca i chce tak, jak to głowa. Po swojemu. A ona mówi, nie, to było tak i tak będzie. I tak wygodnie. I konflikt. Wcześniej miał tak, jak chciał, ale teraz ona już nie chciała. I dla niego to było wielkim ostrzeżeniem, żeby uważać z zostawianiem żony na wiele lat. Ja myślę, że przynosząc to na grunt duchowy teraz, powinno być wielkim ostrzeżeniem dla nas, jeżeli sobie zostawiamy Boże sprawy czasami na kilka dni, żeby to załatwić po naszemu. Że może się okazać, że życie, które sobie ułożymy, przyjdzie Bóg i powie, że to tak nie zostanie i wszystko będzie chciał zmienić. I nie zgodzimy się drugi raz. Ewangelia sukcesu przemienia Boga w rzeczy. Widać człowieka, który ma wiele i mówimy, Bóg go błogosławi. A potem głosi się to jako wolę Bożą, a na koniec posiadanie dużo rzeczy zaczyna się nazywać Ewangelią. Chcę wam powiedzieć, Ewangelia sukcesu, mówiąca o tym, że Bóg ma wam dać ma obowiązek dać wam to, co się wam chce, nie będzie działała w większości krajów świata, w których byłem. Jeżeli jakaś Ewangelia nie działa wszędzie, to nie jest to Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Jeżeli jakaś Ewangelia działa tylko w Beverly Hills, ale nie działa w Kijowie, to nie jest Ewangelia. Prawdą jest, że jeśli dajesz Bogu, Bóg da tobie. Ale to nie jest przyczyna, dla której służymy Bogu. Bóg nie jest prostytutką. Bóg chce, abyśmy Go miłowali. Co by pomyślała żona o mężu, który jej mówi, daję ci wypłatę, ale żebyś ze mną spała w jednym łóżku. Czy ktoś nazwie to małżeństwem? Co nazwiecie? Jak nazwiecie chrześcijanina, który daje Bogu i mówi, ale pod warunkiem, że mi dasz więcej. Próba wykorzystania Boga w swoich celach jest największym grzechem Kościoła, jaki Kościół może popełnić w swoim nauczaniu i życiu. Wiecie, kiedy takie coś się widzi, to jest podobne do świata i to jest grzechem.